Rzeczą, która chyba najbardziej mnie wkurzała w czasie, kiedy w Polsce rządził PiS, była bezczelność tego ugrupowania. Bezczelność, która powodowała, że to, co czarne, nazywali białym i odwrotnie, i jeszcze się przy tym śmiali. Teraz to wróciło. Zachowanie Ziobry w związku z komisją śledczą to dokładnie ta sama bezczelność. Prawem i rozumem, 12 odcinek właśnie o tym. Witam Państwa bardzo serdecznie, dziękując za oglądanie i słuchanie tego Głosu Radykalnego Centrum w Waszym domu. To już 12 odcinek. Dziękuję serdecznie, jak zawsze, przede wszystkim patronom. Patronom, którzy na platformie Patronite wspierają ten pomysł, ten projekt finansowo, ale także radą. Tym, co najważniejsze dzisiaj, czyli swoją mądrością. Mądrością, która pomaga nam orientować się w tym świecie i szukać złotego środka. Złotego środka pomiędzy skrajnościami lewicy i skrajnościami prawicy. Bardzo Wam dziękuję. Wasze imiona i nazwiska są wymienione w opisie tego filmu. Dzisiaj będę mówił chyba dosyć nerwowo, dlatego że mówię o sprawie, która mnie bardzo, bardzo oburza. Jak powiedziałem we wstępie, rządy PiS kojarzą mi się z bezczelnością. To znaczy z taką sytuacją, w której nic, żadna świętość, czy to świętość w postaci konstytucji, czy to świętość w postaci godności innych ludzi, nie mają absolutnie znaczenia wtedy, kiedy realizuje się interes polityczny. Ta sytuacja pogardy dla prawa, pogardy dla reguł była chyba najsilniejszym takim impulsem, który spowodował, że ja wtedy, kiedy rząd PiS powstał w roku 2015 roku, tak mocno zaangażowałem się w walkę z tą właśnie bezczelnością. Z bezczelnością, która była najmocniej widoczna właśnie w pogardzie dla reguł, dla prawa, dla konstytucji, a więc nie dla litery i nie dla tekstu, bo to nie o to chodzi, tylko dla czegoś, co my jako społeczeństwo wspólnie uznaliśmy za ważne. Oni to uznali za nieważne i uznali, że nie muszą tego przestrzegać. Takim chyba największym symbolem tego właśnie, tej bezczelności, tej pogardy dla innych, bo pogarda dla reguł, które ustanowiliśmy wspólnie, to jest pogarda dla innych, było zachowanie Jarosława Kaczyńskiego, które Kazik zobrazował w swojej piosence "Mój ból jest większy niż twój". Pandemia, zakaz wyjścia na cmentarze, nikt nie może wejść, ale Jarosław Kaczyński może, bo wszyscy są równi, ale są równiejsi. Reguły, które ustanowiliśmy dla nas wszystkich, nie obowiązują tych, którzy są przy władzy. Oni mogą z tych reguł kpić, mogą kpić bezczelnie, mogą je niszczyć, a później mówić, że ustanowią swoje, chociaż to już nie będą wspólne reguły. PiS-owi wydawało się na przykład, że może ustanowić nowe zasady konstytucyjne. Myślę, że Jarosławowi Kaczyńskiemu marzyło się, żeby rządził w tak zwanym momencie konstytucyjnym. Moment konstytucyjny to jest taka sytuacja, w której społeczeństwo mówi: źle się dogadaliśmy, źle się ułożyliśmy, trzeba ustalić nasze zasady na nowo. Takie sytuacje w historii państw i społeczeństw się zdarzają. Wtedy, kiedy powołuje się Sejm, który ma uchwalić, czy parlament, który ma uchwalić konstytucję, daje mu się to prawo, bo coś się skończyło, coś nowego się zaczyna. Tak jest po rewolucji, tak było u nas po upadku Związku Radzieckiego, kiedy wiedzieliśmy, że musimy mieć nową konstytucję. W 1997 roku to był moment konstytucyjny. Wtedy, kiedy wygrał Kaczyński, nie był, bo nie dostał on większości konstytucyjnej, ale zachowywał się tak, jak gdyby dostał. To znaczy, jakby naród, suweren, powierzył mu prawo budowania naszego porządku prawnego na nowo od początku, czyli od samych podstaw. To w tym symbolu przejścia od III Rzeczypospolitej do IV, trochę tak jak we Francji od kolejnych republik do następnych, Kaczyński widział wizję ustanowienia nowego porządku, dla którego nikt nie dał mu mandatu. Nikt nie dał mu mandatu, a jemu się to marzyło. Być może stąd ta pogarda dla prawa. To się na szczęście skończyło. Mówię na szczęście, dlatego że wszystko można mówić o rządzie, który mamy teraz, ale kiedy ja jako prawnik, oglądając tamtych i tych, patrzę na to i wielokrotnie o tym mówiłem, różnica jest zasadnicza. Dzisiaj nikt nie wyzywa sędziów i nie grozi im postępowaniami karnymi i dyscyplinarnymi za wyroki, które wydają, a które są niezgodne z wolą polityczną danej większości. A wtedy grożono i to wróciło. Niedawno ponownie Zbigniew Ziobro groził sędziom. Ale zanim do tego dojdziemy, omówmy sobie tę sprawę i spójrzmy na to, co próbuje nam się wmówić i jaką propagandą próbuje nas się zaatakować w związku ze sprawą Ziobro versus Komisja Śledcza. A o tym powiemy w felietonie.
Audio felieton.
Ta sprawa jest już głośna. Jak wiecie, Zbigniew Ziobro miał się stawić ponownie na komisji śledczej, która bada sprawę Pegasusa. Wcześniej nie zrobił tego czterokrotnie. Był wezwany w piątek na godzinę 10:30 i dodatkowo jeszcze istniało postanowienie sądu okręgowego, które nakazywało go doprowadzić siłą. Czyli mieliśmy taką sytuację, która już od początku po prostu wygląda na kpinę z państwa. Na kpinę polegającą na tym, że organ naszego najwyższej instytucji prawodawczej, czyli parlamentu, który jest ustanowiony w sposób właściwy, wzywa kogoś, ażeby się przed nim stawił, a ten mówi, nie chce mi się. Na początku Ziobro usprawiedliwiał swoje nieobecności zwolnieniami lekarskimi, ale później te następne dwa już nawet tego nie robił. Dlaczego? Dlatego, że uważał, że ta komisja jest nielegalna. Dlaczego jest nielegalna? Dlatego, że quasi pseudo Trybunał Konstytucyjny podobno tak stwierdził. Nie ma prawa i nie miał prawa Zbigniew Ziobro tak mówić, ponieważ jednoznacznie z orzecznictwa sądowego wynika, że jeżeli w Trybunale Konstytucyjnym orzekają ludzie, którzy są dublerami i wydają cokolwiek, to to coś nie jest wyrokiem i nie jest decyzją. I w tej sprawie Komisji do Spraw Pegasusa tak właśnie było. Jedną z osób, która tam orzekała, był Jarosław Wrębak, który jest dublerem. To był niewłaściwie obsadzony sąd, a w związku z tym jego twierdzenie, że komisja śledcza jest niezgodna z konstytucją, nic nie znaczy. Tak też rozumował sąd okręgowy, który w związku z tym nakazał Ziobrze stawić się przed tą komisją. Tutaj po raz pierwszy pokazujemy tę bezczelność, o której mówiłem wcześniej. W odniesieniu do tego postanowienia Ziobro groził sędzi, mówiąc, że ona będzie musiała ponosić konsekwencje tego, co zrobiła, że sprzeciwiła się wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego. To nie był wyrok. To było rozstrzygnięcie nieistniejące, ponieważ zgodnie z orzecznictwem sądowym, sądów międzynarodowych, między innymi Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, dubler zasiadający w Trybunale Konstytucyjnym nie jest sędzią, a więc to coś, w czym siedzi, nie jest sądem. A tam był Wyrembak, a więc nie trzeba było się tym przejmować. Ale to nie koniec pewnego cyrku medialnego, który urządził Zbigniew Ziobro. Ten cyrk polegał na tym, że zamiast stawić się przed komisją śledczą, on poszedł do telewizji. To jest typowe zachowanie ludzi, którzy robią sobie z życia publicznego kabaret, chcą wykorzystać politycznie to, co się dzieje. I oczywiście tak zrobił także Ziobro. Zamiast być na komisji, był w telewizji, udzielał wywiadu. Wiecie o tym, natomiast chcę się tutaj na moment zatrzymać, bo o tym już powiedziano bardzo dużo. Jak patrzeć na tę sytuację, która miała miejsce później? To znaczy, po wyjściu z telewizji on oddał się w ręce policji, która miała go doprowadzić na posiedzenie. Został przewieziony do Sejmu, był spóźniony, a komisja zakończyła pracę. I tutaj rozpoczęła się dyskusja medialna i publiczna dotycząca właściwie tego, kto tutaj jest winny. Że komisja powinna poczekać, że skoro go wezwała, to powinna siedzieć i go przesłuchać, że przed nim uciekła. Słuchajcie, to jest dla mnie wręcz książkowy przykład propagandy, którą chciałbym tutaj rozłożyć na czynniki pierwsze. Zobaczcie, propaganda nie zawsze polega na mówieniu nieprawdy. Co więcej, Noam Chomsky kiedyś powiedział, że tak naprawdę okłamywanie społeczeństwa polega nie na tym, że wkłada mu się w głowę kłamstwa, tylko bardzo zawęża się perspektywę, przez którą się patrzy na pewne sprawy i nie dopuszcza się dyskusji nad innymi. I tutaj doszło do czegoś, co można nazwać zawężeniem perspektywy. Mianowicie nikt nie pyta, albo mało kto pyta, dlaczego Ziobro w ogóle powinien stanąć przed tą komisją? Po co jest ta komisja? Dlaczego lekceważył tę komisję przez ten czas? Dlaczego ostentacyjnie poszedł do telewizji zamiast okazać szacunek polskim władzom? Wszyscy pytają, dlaczego komisja na niego nie poczekała. To jest dla mnie nie do wyobrażenia, jak łatwo się dajemy manipulować. Ktoś mówi nam, skupcie się na tym, zawęża tę perspektywę, o której mówił Chomsky, już o niczym więcej nie rozmawiajcie. I w związku z tym będziecie się zastanawiali, że to może komisja obraziła pana Ziobrę, dlatego że na niego nie poczekała. Nie on, kiedy ją lekceważył, ale ona jego. Może to nie on obawiał się tego zeznawania, tylko to oni. Zobaczcie, do jakich my konkluzji dochodzimy. Co więcej, mamy do czynienia w ogóle z odwróceniem tej sytuacji, także zawężeniem perspektywy na tę wizytę w telewizji. Dziennikarze, quasi dziennikarze, dlatego że ta telewizja ma w sobie tyle hejtu, że naprawdę zastanawiam się, czy należałoby ich nazywać dziennikarzami. Mówią, że policja pojawiająca się w telewizji, próbująca zatrzymać politykę, jak mówią, lidera opozycji, no to już jest sygnał państwa autorytarnego. Widziałem taki wpis jakiejś skarży pyty, która wręcz pisała do Elona Muska. Panie Elonie, pan zobaczy w polskiej telewizji, policja chce zatrzymać lidera opozycji. Słuchajcie, cała sprawa Pegasusa już jest na boku. Już teraz Ziobro jest ofiarą, a katami są ludzie, którzy chcą go rozliczyć z tego, co zrobił. A co zrobił Ziobro? Ziobro był zaangażowany, nie wiemy dokładnie jeszcze jak, bo nie da się tego ustalić, między innymi dlatego, że się nie stawia na posiedzenia komisji, ale był zaangażowany w jakimś zakresie w aferę, która polegała na kupieniu narzędzia antyterrorystycznego po to, żeby podsłuchiwać polską opozycję. A teraz jego ludzie, ludzie, którzy go popierają, mówią: lider opozycji Ziobro jest atakowany przez policję. Nie, to opozycja została zaatakowana przez PiS, który wspierał Zbigniew Ziobro. To Pegasus był narzędziem, który miał na celu podsłuchiwanie opozycji. I zobaczcie, jakie to jest odwrócenie perspektywy. Już właściwie nikt o tym nie dyskutuje, bo to już są stare newsy, które nikogo nie interesują, tylko teraz policja i ten rząd atakuje Ziobrę. Nie dajcie się oszukać tej manipulacji. Pegasus jako narzędzie był w Polsce wykorzystany do inwigilacji opozycji. To jest charakterystyczne dla państw totalitarnych. Taka właśnie sytuacja. Narzędzie, które miało łapać przestępców, zostało wykorzystane, żeby posłuchiwać na przykład posła Brejzę, który był szefem komitetu wyborczego kandydata Trzaskowskiego, czy żeby posłuchiwać na przykład Romana Giertycha, czyli prawnika, który doradzał opozycji. Słuchajcie, to jest sprawa, która w normalnym kraju powinna wysadzić rząd w powietrze. Od razu. Tak, to jest sprawa, która przekracza aferę Watergate, która miała kiedyś miejsce w Stanach Zjednoczonych, milion razy. Taka sytuacja. Już nikt o tym nie mówi. Nagle mamy się zastanawiać nad tym, czy to Zbigniew Ziobro nie jest atakowany przez rząd. Czy to on, lider opozycji, nie jest atakowany przez rząd. Na tym polega propaganda. Na zawężeniu perspektywy w taki sposób, żebyśmy patrzyli tylko na to. Oto jest policja przed drzwiami TV Republika. To znaczy, że wolne słowo, wolna prasa w Polsce jest zagrożona. Nikt nie patrzy szerzej. Nikt nie patrzy na to, że wykorzystanie Pegasusa było nielegalne w Polsce. Nie słuchajcie tego i tych głupich tłumaczeń, że sąd akceptował kontrolę komunikacji u osób, co do których występowano o coś takiego. Nikt w Polsce, żaden sędzia, nie miał świadomości, jak szeroka jest inwigilacja Pegasusem. Pegasus jest narzędziem, które inwigiluje totalnie, ponieważ przejmuje mikrofon waszego telefonu, przejmuje kamerę, a w związku z tym inwigiluje nie tylko osobę, której dotyczy, ale także wszystko wokół. A w związku z tym także osoby, które o nic nie są podejrzane. I to powoduje, że ta kontrola jest nielegalna. W związku z tym mieliśmy olbrzymią aferę, charakterystyczną dla państw totalitarnych, o której już dzisiaj nikt nie mówi, bo wszyscy mówią: słuchajcie, Ziobro przyjechał, a komisja na niego nie poczekała. Co za bezczelność, czyli oskarżenie, właściwie o bezczelność, jest skierowane do komisji, a nie do tego człowieka, który właśnie bezczelnie nasze państwo lekceważy. I właściwie kiedy ja słucham tego i oglądam różnego rodzaju wypowiedzi dotyczące tego, jak uzasadnić tę sytuację, no to najpierw właśnie widzę to, na co chcę zwrócić waszą uwagę. Proszę was, bądźcie bardzo wrażliwi na zawężanie perspektywy. Dlaczego mówimy tylko o tych dwóch momentach? Dlaczego mówimy o tym, że Ziobro jest w telewizji i zostaje zatrzymany? I dlaczego mówimy o tym, że spóźnił się na posiedzenie komisji? Co jest z nami nie tak, że my nie jesteśmy w stanie popatrzeć na to szerzej i pokazać całego tego kontekstu? Być może, już mówiłem o tym w niektórych programach, mamy do czynienia tutaj z jakimś takim zawężeniem naszej perspektywy do konkretu i nie potrafimy już myśleć bardziej ogólnymi kategoriami. To jest coś, co się dzieje z naszymi umysłami wtedy, kiedy jesteśmy poddani mediom społecznościowym. Obrazowi jesteśmy atakowani cały czas konkretem, nie widzimy systemowo, nie widzimy narracyjnie. Mówiłem już o tym wielokrotnie, że rolka internetowa nie jest rozwijającą się narracją. W związku z tym jest nam coraz trudniej widzieć wydarzenia, które prowadzą do finału, jakim jest na przykład posiedzenie komisji. Trochę tak, jak kiedyś oglądaliśmy cały mecz piłki nożnej i wiedzieliśmy, jak doszło do tego, że udało się wyprowadzić akcję, która ostatecznie spowodowała strzelenie gola, ale teraz już nas to nie interesuje. Teraz na rolce internetowej oglądamy wyłącznie bramki. Podobno są ludzie, którzy już w ogóle meczów piłkarskich nie oglądają. Oglądają tylko strzelane gole, no bo to jest najciekawsze, najbardziej ekscytujące. Ale to powoduje, że mają zawężoną perspektywę, bo nie wiedzą, co było wcześniej, nie wiedzą, co było później. Jeszcze w przypadku meczu piłki nożnej można to przeboleć, bo i tak wiadomo, że bramki są najciekawsze. Ale w przypadku życia, w przypadku polityki, w przypadku opowieści, które my przedstawiamy, czy to nie jest trochę tak, że wszyscy żyjemy w ciągłej teraźniejszości, bo nie chce nam się pamiętać, co było wcześniej i nie chce nam się myśleć o tym, co będzie później. Rolka mediów społecznościowych niszczy narrację. Mówiłem o tym w tym programie. To znaczy, że my nie potrafimy myśleć przyczynowo-skutkowo. Widzimy konkretną sytuację i na nią reagujemy. Nawet, i to mówię zupełnie otwarcie, wszyscy, którzy zajmują się mediami społecznościowymi, czyli między innymi YouTube'em, czy miejscami, w których pojawiają się te filmy, mówią, musi być newsowo, musi być punktowo. Musimy mówić o tym, co tu i teraz, bo tylko to ludzi ekscytuje. Ludzie, no przestańcie. Pomyślcie o tym, co było wcześniej i co będzie później. W jakim kraju będziemy żyli, jeżeli polityk lekceważący władzę, lekceważący postanowienie sądu, kpiący sobie w telewizji z tego, będzie hołubiony jako ktoś, kto wyprowadził w pole innych? No przecież to nas doprowadzi do sytuacji, w której będziemy mieli państwo, które będzie po prostu jednym wielkim cyrkiem. Ten podziw, który się budzi, och, jaki sprytny ten Ziobro, tu uciekł, nie dał się złapać. No nie wiem, no może przystoi ludziom, którzy fascynują się takimi wybitnymi filmami jak Gang Olsena, ale nie ludźmi, którzy żyją i chcą żyć w normalnym kraju. Nie rozumiem tego. Nie rozumiem tego, dlaczego z oburzeniem społeczeństwa, takim oburzeniem społeczeństwa, które powinno zakończyć kariery Zbigniewa Ziobry, nie spotkały się jego słowa, kiedy sugerował, że ta broń, którą ma w domu, że mógłby jej oczywiście użyć, żeby się bronić, ale łaskawie nie będzie, no bo jednak przyjdzie po niego policja. Czy my w ogóle wiemy, o czym my mówimy? Mówimy o człowieku, który sugeruje między wierszami, że może użyć broni przeciwko policji. O byłym ministrze sprawiedliwości. Takich ludzi chcemy mieć przy władzy? Takich ludzi, którzy uważają, że istnieje uzasadnienie, chociażby jakieś teoretyczne, dlatego, żeby użyć przemocy przeciwko polskiej policji, która przychodzi i chce go doprowadzić do Sejmu, nie chce go zabić, tylko chce go doprowadzić do Sejmu. Zwariowaliśmy, tak myślę. Naprawdę tak myślę, że zwariowaliśmy. Zwłaszcza właśnie, kiedy słyszę jeszcze różnego rodzaju metafory, które się tutaj pojawiają, uzasadniające to, z czym mieliśmy do czynienia. Na przykład spotkałem się z taką metaforą, która krytykuje komisję śledczą, mówiącą, no gdyby na przykład Zbigniewa Ziobrę zaprosić do programu telewizyjnego i on by się spóźnił kilka minut, a prowadzący by wyszedł, no to byłby bardzo duży nie tak. No, znowu muszę zapytać, czy myśmy powariowali? Metafora programu telewizyjnego? W programie telewizyjnym są ludzie, którzy nie pojawiają się przymusowo. To jest sytuacja równego z równym, albo nieraz jeszcze gość jest ważniejszy od prowadzącego, no to tam można zrozumieć pewnego rodzaju uprzejmość, kurtuazję, która polega na tym, że się pozwala gościowi spóźnić. Ale ta sytuacja, z którą mamy do czynienia, nie jest sytuacją, w której równy występuje przeciwko równemu. To jest sytuacja władzy. Organ państwowy wzywa kogoś, kto jest obywatelem. To nieważne, że on był ministrem sprawiedliwości. Sam wielokrotnie mówił, że nie ma w Polsce świętych krów, a teraz sam za taką świętą krowę się uważa. W związku z tym ta sytuacja, z którą, której ktoś to porównuje do sytuacji programu, jest absurdalna. Tak? Ta sytuacja powinna być porównana do jakiejś takiej sytuacji, w której jest nierówność, tak? Albo jest potrzebny szacunek, bo tutaj jest władza, a tutaj jest obywatel. Czy jeżeli facet spóźnia się na randkę z kobietą, wobec której winien okazać jakiś szacunek i w tym czasie udziela wywiadu w telewizji i później przyjeżdża i jej nie ma, został obrażony? On czy ona przez to, że on miał w nosie to, że ona czeka, zamiast okazać to jej szacunek? Obywatel jest winny szacunek władzy, a tutaj, jak powiedziałem, była pokazana pogarda. Tak samo jest w sytuacji innej, w sytuacji, nie wiem, egzaminu, kiedy jest profesor i student. Jeżeli profesor ustala termin egzaminu i pojawia się student na tym egzaminie, to jest normalne, to jest element pewnego rodzaju szacunku ze strony studenta do kogoś, kto ma pewnego rodzaju autorytet i także władzę, no bo został ustanowiony na tym miejscu po to, żeby oceniać to, co robi student. Natomiast jeżeli student mimo czterokrotnego ustalenia terminu egzaminu nie stawia się na tym egzaminie i na ostatni się spóźnia, występując w telewizji i robiąc cyrk z całej sytuacji, ostentacyjnie okazując pogardę dla tego profesora, mówiąc, niech oni sobie tam czekają, ja nie przyjdę. Spóźnia się, przychodzi i profesora nie ma, ponieważ nie ma zamiaru się poniżać i czekać na tego człowieka. To jest sytuacja nienormalna? Nie, to jest sytuacja normalna, tylko my jesteśmy nienormalni. Zastanawiając się nad tym, czy oni nie mieli poczekać. Oni nie świadczą usług. Oni nie są po to, żeby być na każde zawołanie pana Ziobry, który ich lekceważył czterokrotnie. To jest władza, to jesteśmy my, to jest naród, to są nasi przedstawiciele. A on w tej sytuacji nie jest naszym przedstawicielem, bo on tu działa jako prywatna osoba, która prawdopodobnie była zaangażowana w działanie, które miało charakter przestępczy i ma obowiązek zeznawać w tej sprawie. Ale zawrócono nam w głowie. Powiedziano nam, że to z tą komisją jest coś nie tak, dlatego że ona nie zechciała na tego człowieka poczekać. To jest zawężenie perspektywy, to jest manipulacja, to jest pokazanie tylko jednego punktu, o którym my teraz dyskutujemy i na którego wykorzystanie pozwalamy różnego rodzaju propagandzistom. Jest to straszne, moim zdaniem warto się nad tym tematem zastanowić, nad tym, co robi TV Republika, pokazująca biednego lidera opozycji i nie mówiąca o Pegasusie, który był inwigilacją opozycji, która pokazuje moment, w którym Ziobro przyjeżdża i nie ma komisji, jako sytuację, próbuje go zinterpretować jako sytuację, która jest jego zwycięstwem i porażką tej komisji, a jednocześnie obrazą dla niego, a nie obrazą dla komisji. To jest sytuacja moim zdaniem absolutnie idiotyczna, a już te przykłady właśnie programu telewizyjnego i tego, że należałoby czekać łaskawie na człowieka, który taką bezczelnością i taką pogardą darzy polskie państwo i jego instytucje, jest dla mnie nie do pojęcia. No dobra, ulżyłem sobie, powiedziałem, co na ten temat myślę. Tyle w felietonie, za moment sanatorium chorych myśli. Sanatorium chorych myśli. Jak zawsze w sanatorium chorych myśli analizujemy myśli dwojakiego charakteru. Po pierwsze takie, które są chore, to znaczy głupie, niemądre, oszukańcze, manipulacyjne. Najgorsze są takie, które wydają się mądre, a prowadzą nas do kompletnie złych decyzji. Takie staramy się uleczyć. Ale od czasu do czasu w sanatorium chorych myśli analizujemy myśli zdrowe, które mogą działać jak lekarstwo, które mogą nam się pozwolić chronić przed myślami, które są naprawdę chore, albo przed całym systemem myślenia, który jest chory. Jednym z największych problemów współczesnego społeczeństwa jest propaganda. Propaganda, która stała się tak już wysublimowana, że wcale nie opiera się na kłamstwie. W felietonie mówiłem o tym, co kiedyś powiedział Noam Chomsky, to może być dla nas wstęp do naszej dzisiejszej dyskusji. Chomsky powiedział: sprytnym sposobem na utrzymanie ludzi biernymi i posłusznymi jest ścisłe ograniczenie spektrum argumentów, opinii czy poglądów, ale zezwolenie na bardzo ożywioną debatę w ramach tego spektrum. Na czym to polega? No właśnie na przykład na tym, że zamiast dyskutować całą sprawę Pegasusa, wypowiadać opinie na temat tego, dlaczego PiS inwigilowało polskich obywateli, dlaczego inwigilowało opozycję, dyskutujemy tylko i wyłącznie na temat tego, czy dobrze, albo raczej czy źle, albo dlaczego tak źle zrobiła komisja, że nie poczekała łaskawie na pana Ziobrę. To jest zawężenie perspektywy, ale takich zawężeń perspektywy jest bardzo dużo. To PiS był mistrzem w tym, żeby nadawać ton publicznej dyskusji właśnie w pewnym określonym obszarze. Na przykład na temat Unii Europejskiej. Wyłącznie o rzeczach, które są problemem. W każdej relacji są problemy. Nigdy o rzeczach, które są benefitem. Tak samo dyskusja, na przykład dotycząca szczepień, dotyczy zawsze wyciągniętego na plan pierwszy elementu, na przykład takiego jak skutki uboczne, który nie jest ani istotny, ani najważniejszy, bo nie mówi się w ogóle o beneficie, tylko skupia się na tym, co jest nie tak. W katastrofie smoleńskiej dyskusja nie dotyczy tego, dlaczego samolot lądował, dlaczego nie zawrócił, dlaczego prezydent Kaczyński nie wydał takiego rozkazu, a było go bardzo łatwo wydać, tylko tego, dlaczego oddaliśmy śledztwo Rosjanom. To jest zawężenie perspektywy. Nie rozmawiamy już o całości, rozmawiamy tylko o tym konkretnym elemencie i tutaj bijemy pianę. I nad tym się skupiamy. A jeżeli my się angażujemy w tę dyskusję jako ta druga strona, no to wtedy dajemy się złapać na to właśnie, co nam zaproponowano. Pamiętajcie proszę o tym, że w dzisiejszym świecie to jest bardzo łatwe, bo ludzie bardzo mocno emocjonalnie się podburzają. No i kiedy ktoś mówi, jak to było możliwe, że w sprawie Smoleńska oddaliśmy to śledztwo Rosjanom, no to staje się w ogóle centrum dyskusji. Nic więcej i to wystarczy, ażeby pokazywać, że tam doszło do jakiejś wielkiej nieprawdy. Jeżeli będziemy w taki sposób myśleć, krótkimi elementami, tymi, które nam wyznaczono, to będziemy jak te konie, które chodzą z klapkami na oczach i żeby nie rozglądać się w lewo i w prawo, bo za dużo zobaczą. I wtedy idą do celu, dokładnie tam, gdzie chce nas doprowadzić manipulator. Bądźcie bardzo wrażliwi na to i posłuchajcie jeszcze jednej myśli, która też do tego typu manipulacji się odnosi, którą dzisiaj chcę z wami przedyskutować. Huxley, czyli autor Nowego Wspaniałego Świata, książki, która jest dystopią pokazującą państwo, które jest autorytarne, totalitarne, mówi tak. Prawda jest rzeczą świetną, prawda jest rzeczą wielką, ale jeszcze świetniejszą, jeszcze większą z praktycznego punktu widzenia rzeczą jest milczenie o prawdzie. To jest inne ujęcie tego samego. Oczywiście byłoby świetnie, gdyby wszyscy mówili prawdę. Tak nigdy nie będzie. Ale większy problem polega z tym, co znamy, myślę, z seriali amerykańskich, zwłaszcza sądowych, kiedy ktoś, kto składa przysięgę przed sądem, mówi, że nie tylko będzie mówił prawdę, ale będzie mówił całą prawdę. Propaganda najczęściej polega na tym, że mówi się o kawałku prawdy. No na przykład o tym, że Ziobro jest liderem opozycji, jest w telewizji i przyszła po niego policja. No i to, kiedy się to sfotografuje jak gdyby naszym umysłem, no to wydaje się czymś okrutnym. Jakże to możliwe, że w wolnej telewizji lider opozycji ma być zakuty w kajdanki. Najlepiej jeszcze przed kamerami, to świetnie się sprzeda. Ktoś na to patrzy i mówi, no w Polsce jest bolszewizm. No bo pokaże mu się tylko ten kawałek, bo nikt nie dopuszcza dyskusji na temat tego, co było wcześniej, czyli dlaczego on był zaangażowany w sprawę, która polegała na inwigilacji polskiej opozycji, a teraz gra ofiarę i także nikt nie będzie pokazywał tego, co będzie później. To jest tylko ten moment. Podobnie jak mówiłem w felietonie z sytuacją nieprzesłuchania przez komisję. Ponownie bądźcie tutaj bardzo wrażliwi na to. Ja wiem, że to jest trudne, ale na tym polega także aktywność obywatelska, że w sytuacji, kiedy ktoś pokazuje tylko kawałek prawdy i mówi, no przecież to jest prawda. No tak, Ziobro był w telewizji, to jest prawda. Oni chcieli go zakuć w kajdanki. Tak, chcieli go zakuć w kajdanki. Jest liderem opozycji. To wszystko prawda. Ale co z tego? Jest też człowiekiem, który prawdopodobnie będzie odpowiadał za bardzo poważne przestępstwa. I dlatego powinien się był stawić przed polskimi organami, przed polskimi władzami. Był człowiekiem, który lekceważył tę władzę. Jest człowiekiem, który obraża i atakuje polskich sędziów cały czas, mimo że już nie pełni żadnej funkcji. Pokazując, że to on jest tą siłą, która będzie tutaj działała, a nie prawo. On nie akceptuje, on nie akceptuje prawa, on akceptuje tylko siłę albo prawo, które jest wyrazem jego własnej siły. Trzecia myśl dotycząca tej propagandy, nie tylko Chomsky, który mówi, że nam wyznaczają obszar, w którym mamy dyskutować i zachęcają, żebyśmy się tylko na nim skupiali. Nie tylko Huxley, który mówi, że prawda jest fantastyczna, ale ważniejsze z praktycznego punktu widzenia dla tych, którzy sieją propagandę, jest milczenie o tym, co jest prawdziwe. Niedoprowadzanie do dyskusji o innych kwestiach, które rzucają zupełnie inne światło na tę prawdę, która jest w środku. Jest jeszcze jedna myśl, która mówi, że propaganda w demokracji jest tym, czym przemoc i terror w totalitaryzmie. To znaczy ma taką samą funkcję. W demokracji nie da się ludzi wsadzać do obozów koncentracyjnych, w demokracji nie da się ludzi zabijać, w demokracji nie da się ludzi bić pałą, przynajmniej nie da się tego robić w sposób, którego nikt nie kontroluje i na które nikt nie zareaguje, ale można ich okłamywać. A jak się ich okłamuje? Nie w taki sposób, że mówi im się nieprawdę, bo ludzie są coraz bardziej inteligentni i będą wiedzieli, że coś jest kłamstwem. Mówi im się tylko o kawałku prawdy, a później każe im się skupić na tym kawałku prawdy i o nim tylko dyskutować, żeby nie dyskutowali o tym, co było wcześniej i o tym, co będzie później. I wtedy oni właściwie są bezradni. Bo nie jesteśmy w stanie zaprzeczyć temu, że Ziobro jest liderem opozycji, był w telewizji i chciano go zakuć w kajdanki. Tak jak nie jesteśmy w stanie zaprzeczyć temu, że szczepionki mają skutek uboczny. I nie jesteśmy w stanie zaprzeczyć temu, że oddano śledztwo w sprawie Smoleńska Rosjanom. Ale jest o wiele więcej pytań, prawd i obszarów, o których tutaj trzeba dyskutować. Co zrobił Ziobro, że chcą go zakuć w kajdanki? Dlaczego był w telewizji, a nie w Sejmie? Lekceważąc polskie państwo. Dlaczego prezydent Kaczyński nie wydał rozkazu, aby zawracać z nad Smoleńska, w którym nie można było lądować? Dlaczego nie mówi się o beneficie, jakie dają szczepionki? To wszystko są te same mechanizmy manipulacji. I o tym chciałem dzisiaj powiedzieć w Sanatorium Chorych Myśli. Prawem i rozumem. Dziękuję Wam bardzo za kolejny odcinek, już 12. Jeszcze raz serdecznie dziękuję patronom za ich wsparcie, także myślą, nie tylko pieniądzem. To dzięki Wam ten program może być realizowany, promowany. Mam nadzieję, że może się przebijać. Mamy coraz więcej odsłon, coraz więcej oglądnięć. Jestem z tego bardzo zadowolony. Robimy coraz więcej tak zwanych shortów, czyli trochę wbrew temu, co mówiłem dzisiaj. Próbujemy ograniczyć dyskusję do jakiegoś małego kawałka całego programu, ale taki jest ten świat. Musimy mówić także krótko, musimy mówić w sposób dobitny i to w porównaniu z dużym programem robią te małe shorty, czyli te małe filmiki, które na pewno widzieliście w internecie. Dziękuję Wam za dzisiaj, zapraszam na kolejne spotkanie już za tydzień i pamiętajcie, manipulacja dzisiaj to nie kłamstwo, manipulacja dzisiaj to pokazywanie kawałka prawdy. Do zobaczenia.